Wróćmy jeszcze na chwilę do tych rycerzy. Ja wiem, że inne epoki, pani profesor, są pewnie bliższe, jeśli chodzi o strój, to zaraz do tego przejdziemy. Bo pani profesor, warto zwrócić uwagę, również w tych grupach rekonstrukcyjnych działa.
No tak. Może powiem o pierwszym wojennym stroju męskim. Chociażby, czyli stroju, tak, bo tutaj to musimy też już być bardzo poprawni, jak już nie mówimy rekonstrukcja, to też nie możemy powiedzieć, że to jest strój męski, bo strój męski może być wtedy, kiedy ten człowiek, rekonstruktor, będzie w stroju cywilnym. Natomiast jeżeli ma mundur, to to już jest jego umundurowanie, więc musi być po pierwsze regulaminowy, musi być dokładnie odtworzony, właśnie zrekonstruowany, bo przy współczesnych czasach mamy jeszcze możliwości noszenia oryginałów. Chociażby ZOMO, bo to zostały rzeczy w magazynach, nie były popularne, leżały. Za psie pieniądze było kiedyś to kupowane, teraz oczywiście ceny podniosły się. I właśnie a propos cen, wszystko zależy od tego, jaki mamy zasobny portfel i co chcemy robić. Bo jeżeli zaczynamy od zwykłego szeregowca, no to ten mundur nie będzie aż taki drogi, bo to jest właśnie bardzo mało kolorowych wypustek, lampasów i tak dalej, bo XIX-wieczne i początek XX wieku mundury to jeszcze były kolorowe trochę. Taką jeszcze miały ciągotę z czasów wcześniejszych, chociaż już przy I wojnie światowej nauczono się, że trzeba te mundury właśnie dopasowywać do otoczenia, żeby one chroniły, a nie żeby były wyróżnieniem, że to armię widać i ładnie z góry maskowały. Można ją kontrolować. Więc mundur jeszcze jest za mniejsze pieniądze, ale dopasować sobie buty, tak zwane sztylpy, to już jest problem. Broń. No trzeba też wiedzieć, jaka szabla, czy na przykład, czy karabin. No karabinu się na szczęście przy XIX wieku nie kupuje, bo możemy kupić tylko i wyłącznie broń przed 1895 rokiem, czy 8, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie broń czarnoprochowa jest dostępna do kupienia, można ją mieć jako własną, można z nią przyjechać na inscenizację. Natomiast właśnie tutaj przy mundurach już pierwszowojennych i drugowojennych i późniejszych broni nie można mieć jako działającej. W związku z tym tutaj polegamy na grupach pirotechnicznych, które tą broń wypożyczają, a więc ten wydatek nam odpada. No ale cała jest reszta. Pasy, klamry, odznaczenia, więc to są naprawdę tysiące. W związku z tym kiedyś, jak rekonstrukcja wchodziła w życie do Polski, no to się kupowało, co można było podrobić, żeby pasowało. Ten czas, żeby pasowało, dawno na szczęście minął i teraz się kupuje albo oryginały, nie oryginały się kupuje, źle mówię. Kupuje się takie umundurowanie, które jest po prostu wzorowane, zrekonstruowane z oryginalnego i jest po prostu, nie można nic złego na temat tego umundurowania powiedzieć.
Ale tak kupujemy, czy idziemy do krawca ze zdjęciem na przykład?
O, nie, to też minęły te czasy, bo kiedyś właśnie była taka piękna
Kręcimy
droga.
Kręcimy się w tej historii.
Właśnie te podróże były takie, bym powiedziała, po wyboistej drodze. Jeżeli chodzi o rekonstrukcję. Czyli właśnie szukało się krawca, szukało się namiarów na odpowiednią osobę, na materiał. Teraz jest specjalizacja. Są wyspecjalizowane grupy ludzi, którzy się zajmują właśnie szyciem, na przykład butów, szyciem strojów cywilnych, szyciem mundurów, produkcją odznaczeń, guzików. To wszystko się musi zgadzać, a więc tutaj sam człowiek już tego nie wypatrzy na jakimś bazarze, co kiedyś rzeczywiście miało miejsce. Specjalizacja i komercja, no trudno.
A pani profesor, jakie stroje preferuje, jeśli chodzi o historię?
No ja jestem zakochana w Belle Époque. To jest tak piękny czas, że po prostu kobiety wtedy wyglądały przesympatycznie, prześlicznie.
W pięknych kapeluszach.
W pięknych kapeluszach z rękawiczkami na rękach, z parasolką, żeby przypadkiem się nie opalić, bo przecież to nie można było się pokazać opalonej, bo to...
Proszę, jak to się zmieniło, prawda?
Wszystko się zmieniło, tak.
Przez teraz lata.
Taka opalona, jak pojechałam na inscenizację, to musiałam sobie dobrze przypomnieć, pudrować twarz, bo byłam za bardzo opalona, a nie mogłam być opalona jako dama z końca XIX wieku. Nie dało rady. Tak samo trzeba bardzo uważać, co się ma na sobie, żeby nie było niczego współczesnego. Ale właśnie wracając do tych strojów, które bardzo lubię, to właśnie to jest to Belle Époque, bo co prawda były to stroje bardzo niefunkcjonalne, bardzo ograniczające ruchy i swobodę na przykład poruszania się kobiet. Ba, nawet przy zakładaniu sobie nie mogły same poradzić.
No to jest nie tylko suknia, ale i gorset.
Powinien być gorset i na przykład w Ameryce, czyli w Stanach Zjednoczonych są wyspecjalizowane firmy, które szyją gorsety na odpowiedni rok, którym właśnie wchodziły nowe modele, zarówno gorsety męskie, jak i damskie, bo mężczyźni pod mundurami też nosili gorsety, żeby te mundury lepiej leżały.
Więc mężczyźni musi być nosili tak, też gorsety?
Oczywiście, że tak. I przy dobrym filmie historycznym to czasami widać, jak się rozbiera jakiś generał czy oficer, to również, a starszy jest z wiekiem, więc ma tam figurę inną, to właśnie też zdejmuje gorset.
To musiało im być szalenie niewygodnie.
A kto to mówił o wygodzie? Przecież on nie walczył, tylko rozkazywał. Mm-hmm. To jeszcze były te czasy, więc no, nie było problemu. Znaczy na przykład na koniu siedział i pokazywał, gdzie kto ma atakować, z której strony, tak? Albo był w sztabie i też rozkazywał. No, więc no, było niewygodne, bo jakby on w tym mundurze i w tym gorsecie miał pójść i walczyć, to na pewno by się zaraz to skończyło.
Nikt wam nie zarzuca przy okazji rekonstrukcji historycznej, że to jest jednak trochę zabawa w przebieranki?
To się
pewnie
stało na samym
się
początku, że, już, że nawet ludzie nie wiedzieli, o co chodzi, ale już zaczęli zarzucać. Ja sama doświadczyłam też tego, że co to jest w ogóle, że tylko biegają sobie po polu i strzelają, starsi panowie mogliby się czymś innym zająć. Więc no, jest to grono ludzi, którzy są sceptyczni i mają prawo być sceptyczni. Nie każdemu się historia musi podobać, nie każdy musi na to przychodzić. Może jakby poszli i zobaczyli dobrą inscenizację, to by zmienili zdanie. A być może patrzą na takie inscenizacje, ja to nazywam gorszego sortu, i wtedy się przekonują, że mają rację. No bo żeby przypomnieć coś, to trzeba przypominać to bardzo dobrze. To tak jak napisać książkę. Napisać książkę trzeba tak, żeby ktoś ją chętnie czytał, a nie zobaczył tylko okładkę, a po pierwszej stronie stwierdził, że to jest bez do niczego. Albo na przykład kupić samochód, który się ładnie wygląda, ale wyjedzie się od dealera i teraz on stanie, bo się zepsuje, bo jest niesprawny. Więc to jest tak samo z rekonstrukcją historyczną. To musi być naprawdę na wysokim poziomie. I stąd może i te pieniądze, bo powinien być konsultant historyczny. Nie zawsze jest, ale się zdarza, że są konsultanci. Zresztą przeniknęły się te dwa światy, bo kiedyś było tak, że historycy i rekonstruktorzy to stali po dwóch stronach barykady. Jedni na drugich patrzyli tak nieufnie, a wręcz z wrogością. Ale to się zaczęło właśnie zmieniać.
A dlaczego właściwie tak?
Bardzo prosto, bo historyk uważał, że tylko źródła, materiały źródłowe, wiedza ogólna, wiedza historyczna, materiały, które trzeba umieć analizować, że nie wszystko, co się przeczyta, to jest prawdą. Chociażby informacje z gazet o ataku na przykład wojsk alianckich na Berlin w czasie II wojny światowej. Były takie gazety, znaczy były takie tytuły, no chodziło o to, żeby morale podnieść. No nie było to prawdą. Więc jak ktoś nie zna historii, no to powie, no dobra, ale tu wyczytałem, proszę bardzo, jest artykuł, jest gazeta. Trzeba mieć ten dystans i tą krytykę historyczną, tak to się mówi, krytyka do źródła. Więc historycy mają dużo racji w tym, że zabiegają, żeby to wszystko było osadzone w realiach, właśnie w epoce, a rekonstruktor przestał być
przed popkulturą.
I przed takim spłaszczeniem czegoś, że właśnie, aha, coś tam gdzieś wyczytam w internecie, to tak będzie. Natomiast właśnie rekonstruktorzy
teraz jakąś formą kiczu też.
Czy właśnie
też
kiczu, czy
zakłamania
takiego
historycznego.
Znaczy celowo rekonstruktor nie chce zakłamywać. Ale czasami jest takie coś, że wydaje mu się, że tak powinno być. Bo on bo gdzieś słyszał, bo coś zobaczył, nie wczytał się historycznie. No i potem tą swoją wizję właśnie przekazuje. No, zdarzają się tacy rekonstruktorzy, na szczęście coraz mniej. I to nie tylko u nas, ale na przykład w Ameryce, bo w Ameryce takich rekonstruktorów nazywają, ja bym to powiedziała, przebierańcy albo farbowane lisy, bo oni to mówią farb. Czyli po prostu no, ludzie, którzy no, nie są tymi reenactorami, tak? Bo oni też nazywają się nie rekonstruktorami, tylko reenactor, czyli aktor, który coś tam właśnie poprzedniego, z czegoś tam w czasu będzie pokazywał, grał swoją, wcielał się w rolę. To bardzo jest pojemne też sformułowanie. Natomiast my zostańmy przy tych naszych rekonstruktorach i rekonstruktorzy teraz rzeczywiście dążą do perfekcji. A ponieważ dążą do perfekcji, bardzo dużo jest studentów historii, etnologii, socjologii. Oni też się nabierają tej wiedzy i potem są rekonstruktorami albo w trakcie są rekonstruktorami, więc przenikają się te dwa światy. Ja znam fantastycznego profesora nie z naszego uniwersytetu, tylko ze Śląskiego, który jest rekonstruktorem walczącym w armii napoleońskiej. Jest dowódcą w czasie ataków wojsk napoleońskich przypominanych. Jak powiedzieć, jest to rzeczywiście przeniknięcie historyka do świata rekonstrukcji, podobnie jak ja.
No właśnie, profesor, gdzie można zobaczyć?
A teraz to nigdzie, bo właśnie bardzo mało jest inscenizacji historycznych z uwagi na pandemię, więc nie ma. Być może będzie Strońsko, to będzie druga wojna światowa i dla Strońska robię wyjątek.
Właśnie, ja chciałam spytać, bo tak powiedziałyśmy, tak, 24 miliony inscenizacja bitwy pod Grunwaldem, a Strońsko?
O, to są też tysiące. Proszę zobaczyć na zdjęcia, jak są.
Ale na pewno nie 24 miliony.
Nie, no skąd? Nie. To, znaczy z tymi milionami ja bym też powiem, nie przesadzała.
Pani profesor, przypomnijmy, co to jest za bitwa?
Strońsko. To jest element przypomnienia wydarzeń z początku września 1939 roku, czyli walk nad Bzurą i Pilicą w rejonie tych rzek. I to jest fantastyczna sprawa właśnie pod Strońskiem, dlatego że mało kto wie, ale są zachowane prawdziwe polskie umocnienia, które były budowane w sierpniu 1939 roku. Nie wszystkie zostały wykończone, ukończone, ale właśnie one tam stoją i ci rekonstruktorzy, a głównie strzelcy kaniosy, bo oni są organizatorami tych inscenizacji. Notabene też ich przekonałam, że to jest inscenizacja, a nie rekonstrukcja, bo na przykład okazało się, że prawdziwe walki były w nocy też. A my w nocy nie zrobimy. Tam jest za trudny teren, za bardzo niebezpieczny, żeby zrobić to nocą, bo względy właśnie bezpieczeństwa dla publiczności są bardzo ważne. Więc robimy zawsze inscenizację.
Poza tym przychodzi tam jednak dużo osób z dziećmi.
No i o to chodzi. Właśnie dlatego, że jak mówiła pani na początku, że rekonstrukcja nie zna granic, ja bym powiedziała również wiekowych, bo właśnie przychodzą ludzie z całymi rodzinami, właśnie z tymi małymi dziećmi, z wózkami. Mało tego, przychodzą z całym swoim dobytkiem nieomalże, bo i z pieskami przychodzą. No i potem na przykład jest bardzo ważny element na samym początku, przed rozpoczęciem inscenizacji, że właśnie muszą być ostrzeżenia, żeby te małe dzieci się nie nastraszyły, żeby te małe dzieci na przykład nie były przy linii strzałów, bo jest to jednak bardzo głośne, żeby nie było problemów. Żeby na przykład te pieski, które są zawsze domowe, spokojne i grzeczne, ale jak usłyszą tę całą serię strzałów i wybuchów, albo samolot, który leci bardzo, bardzo nisko nad publicznością, to nagle uciekają, więc te pieski też trzeba albo trzymać na rękach, albo na smyczy. Więc takie informacje muszą być przed każdą inscenizacją podawane.
Moje dzieci, pamiętam, kilka lat temu jeszcze były stosunkowo młode. Tego samolotu wystraszyły się bardzo.
Tak, on spuszcza ładunek wybuchowy jak najbardziej. Znaczy,
i lata bardzo nisko nad publicznością.
To jest kwestia umowna. I nie będę zdradzać szczegółów, bo nie chcę odbierać tutaj przyjemności oglądania.
Ale samolot lata nisko, lata tak dosyć nisko nad publicznością. Wrażenie jest rzeczywiście prawdziwego nalotu.
Proszę mi wierzyć, że on lata jeszcze wysoko. Ja pamiętam, kiedyś była próba właśnie, bo zdarza się tak, że przed dobre inscenizacje mają próby. Przynajmniej takie, może nie jak w teatrze 1:1, próba kostiumowa na przykład, ale przynajmniej rozstawienie żołnierzy, którzy są właśnie w tych, a nie w innych miejscach, jak zobaczyć, jak to będzie wyglądało, więc są te próby. No i właśnie był poproszony pan pilot który miał przelecieć, zobaczyć, jak to wygląda, na co sobie może pozwolić. No i proszę sobie wyobrazić, że my idziemy kilka osób w taką piękną tą łąką, bo to rzeczywiście rozgrywa się, przypomnę dla kogoś, przypomnę, że inscenizacja jest na dole na pięknej łące, a publiczność jest rozlokowana na wzgórzu, więc widoczność jest super, naprawdę fantastyczna. No i właśnie pan pilot sobie zniżył lot i bardzo zniżył, i tak zniżył, że potem naprawdę myśmy wszyscy padli na ziemię, bo on przyleciał dosłownie nad naszymi głowami. I to nie jest bajka, to jest prawda. I przeżyliśmy chyba to, co wtedy przeżywali prawdziwi ludzie, którzy widzieli na przykład, jak samoloty atakują. No to było coś nie do pomyślenia, że nagle samolot leci i atakuje bezbronnych cywilów. No myśmy się poczuli właśnie bardzo, bardzo dziwnie i trochę niebezpiecznego wrażenia takiego dreszczyku było.
Dodajmy, że to nie jest tylko odtworzenie bitwy, ale mamy też odtworzenie historii ucieczki ludności cywilnej. Tutaj pani profesor też pojawia się nam.
No, czasem tak.
W charakterze chłopki.
Bardzo lubię tę postać. Tak, to jest moja ukochana Jaćka. Bardzo lubię Jaćkę. Bo powiem, że każda z moich postaci ma swoje imię. Po prostu ma swoją rolę odpowiednią i ma swoje imię. No, czasami ma nawet nazwisko, bo jak jakąś tam gram panią, która była rzeczywiście z imienia i nazwiska znana i trzeba to wcielić się w tę rolę, no to już nie ma możliwości, żebym nazwała tę postać, tylko ona rzeczywiście jest odtworzeniem tamtej. Natomiast fantastyczna jest rzecz, że te inscenizacje bywały co roku. Żeby uatrakcyjnić troszeczkę te widowiska, te inscenizacje są wzbogacane o różne epizody i są nowe epizody dodawane, chociażby jak na przykład ucieczka ludności cywilnej, potem była ucieczka tak zwanych wariatek, no, czy tak zwane naprawdę, to były osoby niepełnosprawne umysłowo, które uciekły ze szpitala w Kochanówce. To jest fakt autentyczny i one też dołączyły do grupy cywilnej. Taki epizod też był przedstawiony. Więc właśnie, żeby uatrakcyjnić oglądającym, wzmacnia się jeszcze tę inscenizację podstawową o różne elementy dodatkowe. Nie zawsze z tego konkretnego dnia, ale przepraszam, jeżeli patrzymy na obraz bitwy pod Wiedniem, gdzie jest przepięknie oddana właśnie batalistyka i tak dalej, i nagle się okazuje, że ten obraz przedstawia 3 dni bitwy. Ale widzimy jeden obraz, więc tak samo na jednej inscenizacji mamy prawo pokazać różne epizody, oczywiście informując o tym, że tak będzie ludność cywilną, która przyjdzie i będzie oglądała, bo żeby zachęcić do inscenizacji, trzeba też opowiedzieć, co będą widzieli, żeby trochę się zorientowali, żeby nadążali, żeby wiedzieli, co widzą i co im się przedstawia. No bo jeżeli ktoś jest niezainteresowany, a nagle zobaczy, że jakieś tam biegają, samolot leci nisko, a jakieś dziewczyny biegają po polu i machają do tego samolotu i się bawią, no to powie, no co, wariatki? No i będzie miał w sumie rację, tylko że tą rację trzeba tak zrobić, żeby on wiedział, że to były właśnie wariatki, a nie żeby on się domyślał, że o, to jakieś rekonstruktorki jakieś nienormalne. Ja pamiętam, że kiedyś źle zawiał wiatr, no to chyba on pirotechnika i te elementy po wybuchu zaczęły, te osady zaczęły trochę na publiczność napływać i ludzie się, powiem szczerze, bardzo cieszyli, że ojej, oni są prawie jakby byli tam na dole na tej inscenizacji, bo też są tak trochę osmoleni, no i naprawdę no myśmy się trochę bali, że
mogą być, trochę za mocno,
tak, że mogą za mocno być, ale im się to podobało, przynajmniej niektórym, mam nadzieję.
Czy kiedy wybieramy się na przykład do jakiegoś skansenu i tam pojawiają się osoby też w strojach, powiedzmy z początku XX wieku i opowiadają nam lub też uczą nas, jak korzystać z pewnych urządzeń.
Oj, to super pani powiedziała.
To też jest rekonstrukcja.
Oczywiście, że tak. I tutaj właśnie chciałam powiedzieć, że to jest to ten inny też wymiar rekonstrukcji historycznej, dlatego że nam się wszystkim kojarzy właśnie z batalistyką, z tą wojną, z tymi strzałami i nawet nieraz się słyszy takie głosy, no pewnie pewnie po części uzasadnione, że jest to przypominanie wojny czy gloryfikowanie wojny. No raczej nie o to chodzi. Nikt wojny nie gloryfikuje, raczej ostrzega przed wojną i pokazuje to, co było w czasie rzeczywistym niedobre i dlatego trzeba unikać wojny. Ale właśnie skanseny. No skanseny na ogół ukazują sceny z życia cywilnego, społecznego. Ja pamiętam też takie bardzo fajne inscenizacje, które robiliśmy w skansenie rzeki Pilicy za poprzedniego pana dyrektora, który bardzo lubił uatrakcyjnić ten skansen dla ludności, dla tych, którzy, znaczy dla ludzi, którzy chcą tam przyjechać, odwiedzić, zobaczyć ten skansen, a przy okazji coś ciekawego zobaczyć w historii. I na przykład były takie genialne pomysły, typu na przykład przyjeżdżają turyści z XIX wieku. No i myśmy z grupą odtworzyli kiedyś tak genialnie piechura, że pan dyrektor oniemiał, jak go zobaczył, ale dlaczego oniemiał? Bo zaprosił nas do innej sali, pokazał nam zdjęcie prawdziwego piechura. No wyglądał po prostu jak jeden do jednego, więc nawet wiekiem się zgadzał, więc to było rewelacyjne. Były takie bardzo miłe zabawy z historią pod tytułem na przykład przyjazd cara do Wód, albo lekarze leczący pensjonariuszy właśnie w tych wodach przy Tomaszowie, będących w Tomaszowie, mających swoją moc jakąś tam, prawda, chyba leczniczą. W związku z tym, no tam nie było wystrzałów. Tam były takie właśnie bardzo fajne sceny życia cywilnego, społecznego, pokazujące nieco właśnie inny wymiar historii. I ja uważam, że te inscenizacje są naprawdę przyjemniejsze, bo faktycznie może się już opatrzyły te bardzo batalistyczne. Może już trzeba powiedzieć, że dobrze.
Ale one są stosunkowo rzadko, one są zwykle związane z pewnymi wydarzeniami, są raz w roku, w jakiś sposób na nie czekamy pewnie.
No czekamy i teraz to się doczekać nie możemy, bo nigdy nie wiadomo, czy coś będzie, czy pandemia nam to przekreśli te plany, ale właśnie...
Ale zawsze można się wybrać do skansenu.
Była piękna inscenizacja w Twierdzy Bojen, właśnie sobota, niedziela, teraz dosłownie godziny temu skończyła się inscenizacja w cudownej Twierdzy Bojen w Giżycku, inscenizacja pierwszowojenna. Tam naprawdę warto pojechać, jeżeli mówimy właśnie o tych turystycznych wojażach historycznych, bo nie dość, że zobaczy się cudownie zachowaną twierdzę, zobaczy się w mieście fantastycznie działający most obrotowy, na korbkę działający i wtedy na przykład ten most się, pan przychodzi, bierze korbkę i kręcąc kilka ruchów, wykonując ten most, po prostu się chowa i mogą sobie łodzie przepłynąć przez tam chyba jest zalew, tak? Nie wiem, czy przez kanał. Więc to są miejsca, które warto w ogóle zobaczyć, a jeżeli tam jeszcze jest inscenizacja, no to tym bardziej.
Mnie się bardzo podobała też spotkanie z historią, podobało mi się spotkanie z historią na zamku Gniew.
O, tak, a właśnie to
Gniewianie są bardzo w ogóle sympatycznymi mieszkańcami. Oni wszyscy w jakiś sposób są zaangażowani. Tak. Część z nich posiada swoje bryczki i bezpłatnie, proszę sobie wyobrazić, bezpłatnie obwozi turystów po tym swoim niewielkim miasteczku, opowiada, co się wydarzyło, pokazuje te szczególne miejsca i później
to jest element
odwozi.
Rekonstrukcji. Właśnie coś takiego to też, bo to rekonstrukcja ma nie jedno imię, bo to są właśnie te inscenizacje, te spotkania w skansenach, te pikniki historyczne. Czy właśnie to, jak pani powiedziała, no nawet to zaangażowanie ludzi, którzy na pewno są ubrani jakoś epokowo i, tak. i starają się zachęcić do historii swojej lokalnej. I właśnie ta historia lokalna jest przepięknie zawsze ujmowana rekonstrukcyjnie, bo to żyje wtedy. Bo żaden przewodnik wydany no, w papierze, tak, czy żaden film propagandowy nie zrobi tego wrażenia, jak właśnie na przykład takie wejście do tej bryczki, posłuchanie tej prawdziwej opowieści z pana ust, który na przykład właśnie jeszcze jest ubrany epokowo. No to zostaje w pamięci i chyba to jest najlepszy sposób przekazywania historii, uważam.
No właśnie, potem możemy podjechać z powrotem na zamek Gniew, zobaczyć, jak rycerze rywalizują na kopie.
Tak.
I w ogóle zwiedzić zamek, bo też jest przepiękny zamek w Gniewie. Bardzo mi się podoba, a oni też organizują na przykład nocne zwiedzanie zamku. to jest bardzo przyjemne, zwłaszcza kiedy przewodnik w jakimś momencie znika, bo to też jest elementem.
Element, tak.
I człowiek zostaje po ciemku sam w wielkim zamku, z którego nie wie, jak się wydostać.
No to jestem ciekawa, czy tak samo będzie ten element zaskoczenia w Malborku, bo ja się wybieram w tym roku na taką nocną imprezę w Malborku właśnie.
To trzeba się przygotować.
No boję się trochę tych rycerzy zobaczyć, tych duchów, które właśnie tam potraciły głowy, więc no zobaczymy, może przeżyję.
Na koniec warto wspomnieć dla wszystkich, których temat rekonstrukcji interesuje, że wkrótce będzie można posiąść książkę, którą pani profesor popełniła.
To jest takie moje fajne dziecko najnowsze, właśnie książka rekonstrukcji historycznej, która... No, mam nadzieję, że w tym roku będzie. Bardzo się będę cieszyła, żeby to właśnie było w tym roku. Książka, która jest z taką systematyzacją wiedzy o rekonstrukcji historycznej, właśnie o zjawisku rekonstrukcji historycznej. Jednocześnie jest pełni funkcję przewodnika, podręcznika, ale ma bardzo dużo moich własnych refleksji, przemyśleń, opowieści, więc mam nadzieję, że właśnie nie będzie nudna. Ja jestem sama ciekawa, jak ona będzie wydana, bo jeszcze nawet nie widziałam tej wersji próbnej. Liczę na to, że będzie wzmocniona wieloma fotografiami kolorowymi właśnie z inscenizacji, które odbywały się z moim udziałem, czy z grupy naszej, bo wtedy nie ma problemu z prawami autorskimi. No a tam, gdzie nie można było zamieścić fotografii, no to tylko są linki, sobie ludzie spokojnie znajdą.
Czyli zdjęcia pani profesor w pięknych sukniach też się pojawią?
No ja się chciałam jak najmniej promować. Powiem tak, że raczej swoją grupę, a siebie najmniej.
Bardzo szkoda w takim razie.
No to może kiedyś poprawimy.
Czyli co, zapraszamy, po prostu zapraszamy na koniec na taką magię podróży w czasie.
Zapraszamy, mam nadzieję, że w końcu pandemia minie i wiele inscenizacji, zarówno tych batalistycznych, jak i takich właśnie w skansenach, będzie miało miejsce. Może na koncertach nawet, czasami muzyki dawnej, to też robi wrażenie.